Dziś mija 67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z największych zrywów narodowych w historii naszego państwa i naszego narodu. Jak na to wydarzenie należy patrzeć, jak je oceniać i czym ono jest dla nas dzisiaj, po 67 latach? Z tymi pytaniami zwracam się do pana profesora, doktora habilitowanego, między innymi wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pana profesora Piotra Jaroszyńskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy. Ta rocznica to rocznica, która ma upamiętniać ten właściwie święty zryw Polaków, którzy dostrzegali nadzieję na odzyskanie niepodległości po już tylu latach trwającej wojnie i którzy dla Polski zdecydowali się oddać życie. A więc jest to święta pamięć, którą musimy przez wieki pielęgnować. Wszelkie analizy historyczne, oceny, one są właściwie już drugorzędne w stosunku do tej wielkiej ofiary, za którą my jesteśmy w tej chwili odpowiedzialni, żeby ta ofiara nie poszła na marne. Dlatego różne próby dzisiaj oceny takiej właściwie beztroskiej, czy to powstanie miało sens, czy nie ma sensu, zwłaszcza ze strony tych, którzy dla Polski nie zrobili nic, albo działają przeciwko Polsce, jest po prostu niepoważne, a nawet oburzające.
Wobec tego, panie profesorze, jak należy patrzeć na wypowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który w przededniu w rocznicy wybuchu powstania na jednym ze portali społecznościowych nazwał powstanie narodową katastrofą i powołał się na jedną ze stron z witryn internetowych, które funkcjonują w tej cyberprzestrzeni, na osobę również, która dyskredytuje, mimo że była 10-letnim uczestnikiem Powstania Warszawskiego, to jednak dyskredytuje wartość tego faktu historycznego.
Jeśli chodzi o ocenę powstania i tego wszystkiego, co dotknęło nas, Polaków, w tamtym czasie, to gdy chodzi o autorytety, to oczywiście nie może być autorytetem 10-letni chłopak. My musimy patrzeć na to, jak powstanie oceniał ksiądz prymas Wyszyński, czy błogosławiony już Jan Paweł II. To są miarodajne autorytety. Natomiast to, że jeden czy drugi chłopak tak sobie ocenia, to jest jego prywatna sprawa. Gorzej, gdy do takich ocen dołącza minister. Właściwie, bo w tym momencie on zrównuje się z mentalnością dziesięciolatka. Taka ocena, jaką on wydał, jako minister Rzeczypospolitej Polskiej Spraw Zagranicznych, kompletnie go dyskwalifikuje. To jest wypowiedź na poziomie ucznia szkoły średniej, który ma swoje jakieś nieprzemyślane, bez wiedzy. No przecież on nie ma wykształcenia w tym kierunku żadnego. Jest to nadużywanie piastowanego stanowiska, gdzie wiadomo, że taki minister musi powściągać język, bo on reprezentuje państwo, on reprezentuje cały naród. W związku z tym tego typu wypowiedzi to są po prostu nieodpowiedzialne dziecięce wyskoki. I miejmy nadzieję, że takie postacie, które powinny odpowiadać i pielęgnować pamięć, świętą pamięć ofiar, jakie poniosła Polska, ze strony i Niemców, i Sowietów, bo przecież wiadomo, że zbrodniarzami i tymi, którzy napadli na Polskę, to byli Niemcy i różne narody, które brały w tym udział. No przecież wiadomo, że w tłumieniu powstania większym okrucieństwem okazywały się ugrupowania ukraińskie niż czysto niemieckie. Ale z drugiej strony współodpowiedzialność za tę ofiarę ponoszą też Sowieci, którzy palcem nie kiwnęli, żeby, a nawet ułatwiali Niemcom dokonanie tej rzezi. Także te oceny już konkretnie historyczne, kto za co jest odpowiedzialny, muszą uwzględniać cały kontekst, a nie myślenie ex post, czyli jakby po wszystkim, że gdyby nie wybuchło powstanie, to wszyscy ci ocaleliby. My nie wiemy, co by się z nimi stało i w jakich warunkach by zginęli, łącznie z tym, że zostaliby porozsyłani jako prawdziwi patrioci po różnych kątach Syberii czy Kazachstanu. Także To są już spekulacje, natomiast podstawą dla nas, że jest to święta pamięć ofiary złożonej na ołtarzu ojczyzny, po to, żeby była autentycznie niepodległa.
Wspomniał pan postać wielkich Polaków, między innymi ojca świętego błogosławionego Jana Pawła II. 2 czerwca 1972 roku w Warszawie Jan Paweł II mówił, że nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez przymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus, Zbawiciel, ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. To są słowa wielkich Polaków, które padły w stolicy, w sercu naszego, można powiedzieć, narodu i państwa. Jak wobec tego należy patrzeć i interpretować słowa tych, którzy odpowiedzialni są za kształt zarówno polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej? Czy rzeczywiście poprzez takie wypowiedzi wypływa troska o dobro wspólne?
Broń Boże, oni
i jeszcze
ułatwiają,
wejdę w słowo, tak? I o człowieka w jego wymiarze transcendentnym.
Oczywiście, że tak, bo musimy patrzeć na powstanie też właśnie w wymiarze transcendentnym, czyli nadprzyrodzonym. Przecież każdy człowiek wcześniej czy później umrze. Tak samo i ci, którzy brali udział w powstaniu, wcześniej czy później by umarli. To jakby nie jest zasadnicza sprawa. Sprawa zasadnicza jest taka, jaki był motyw, jakie ideały przyświecały temu właśnie zaangażowaniu bez granic w walkę o niepodległą Polskę. I ci ludzie mieli właśnie nadzieję, a wiele na to wskazywało. Przecież wiadomo, że Niemcy już jakby no wycofywali się, rezygnowali. Wydawałoby się, że szybko odzyskać stolicę, zanim wejdą Sowieci. Tymczasem wypadki potoczyły się inaczej. Ale my musimy, kiedy jest takie zamieszanie, kiedy jakiś jeden czy drugi nieodpowiedzialny minister, a ten minister już nie jedne rzeczy nieodpowiedzialne mówił, łącznie z tym wyrzynaniu watach, więc trzeba mieć naprawdę daleko idący dystans do tego typu osób, bo one zapiszą się bardzo źle w naszej pamięci, a my musimy za wszelką cenę ocalić pamięć, bo zwróćmy uwagę, jak wiele narodów, również sąsiednich, pielęgnuje, kultywuje wręcz pamięć właśnie swoich ofiar. I nagle my mamy co? Mamy jeszcze te ofiary potępić? To co nam zostanie? Zostanie nam minister Sikorski i drugi jakiś minister. Naprawdę jak najdalej od tych ludzi odzyskiwać pamięć bohaterskich Polaków, bo z tego my się również odrodzimy. I to jest ten największy potencjał i dar, jaki oni nam zostawili, żebyśmy odrodzili się do narodu, który potrafi być suwerenny i który potrafi posiadać niepodległe państwo.
Mówi się również o tak zwanej polityce historycznej. Nasi sąsiedzi zarówno ze wschodu, jak i z zachodu o tę politykę historyczną potrafią no za wszelką cenę dbać.
Tak, dlatego że zdają sobie sprawę z tego właśnie, że w świadomości społeczeństwa historia i jej obraz, jej ocena buduje poczucie wspólnoty narodowej. Więc jeżeli mamy do czynienia z takim deprecjonowaniem naszych ofiar i naszej historii, to istnieje podejrzenie, że ci ludzie, którzy to robią, pracują na rzecz obcych sił, obcych mocarstw czy obcych państw, a takich było wielu. Przecież już przed rozbiorami pojawili się ludzie z różnych kręgów, którzy sprzedawali się i czy Prusakom, czy Austriakom, czy Rosjanom. I ten proceder nadal trwa. Dlatego jak ktoś tak mówi, to od razu trzymać dystans. Tego nie można już traktować ani z powagą myśli, ani z powagą urzędu. Bo to wszystko są nadużycia, które wykazują ducha zupełnie niepolskiego, a nawet antypolskiego.
Profesor Zybertowicz w jednej z audycji w Radiu Maryja mówił o celowych działaniach obcych wpływów i agentur, które za wszelką cenę chcą zdyskredytować i zdeprecjonować wartość między innymi narodowych zrywów, po to, by jak najszybciej objąć wpływem dany naród, społeczność czy społeczeństwo.
Oczywiście, i w naszym przypadku dzieje się jeszcze rzecz taka niezwykła, że odbiera nam się pamięć wielkości narodowych zrywów, takich jak powstanie listopadowe, styczniowe, czy właśnie powstanie warszawskie, natomiast obarcza się nas winą za nieszczęścia innych narodów, kiedy to oskarżanie jest fałszywe. I na tym właśnie rzecz polega, że nie tylko nie będziemy mieli pamięci własnej wielkości, ale jeszcze będziemy traktowani jako zbrodniarze. Dlatego tym bardziej musimy wracać do pamięci naszych ofiar, bo z tych ofiar my musimy odrastać i odradzać się.
Czyli kreowanie, tworzenie poczucia klęski narodowej, winy narodowej zamiast dumy narodowej?
Tak, to jest właśnie, chodzi o to, żeby nas wbić w taki kompleks niższości, że jesteśmy gorsi od innych i że jesteśmy odpowiedzialni za całe zło. I w tym momencie naród, który nie ma pozytywnych wzorów i pozytywnej pamięci, taki naród właściwie nie chce być sobą. Czyli Polacy nie będą chcieli być Polakami, tylko będą chcieli być sługami, bo nawet nie innymi narodowościami. Będą chcieli być tylko sługami innych, żeby coś tam im kapnęło z pańskiego stołu, a nie będą mieli tej determinacji, żeby być u siebie, żeby mieć swoje państwo, swoje instytucje, które nas bronią, a nie wysługują się obcym, tak jak to teraz ma miejsce.
Panie profesorze, nurty nowej lewicy zalewają poszczególne sfery, płaszczyzny życia społecznego. Mówi się o antysztuce, mówi się o antyprawdzie, mówi się też o, czy można mówić o antyhistorii wobec tego? I czy są to działania przypadkowe, czy zamierzone, metodyczne?
Antyhistoria to są opisane dzieje. Czyli z jednej strony coś się dzieje ze społeczeństwami w świecie, a z drugiej strony na ten temat się pisze. I teraz antyhistoria polega na tym, że to, co się pisze, nijak się ma do prawdy o tym, co naprawdę było, albo też dokonuje się manipulacji poprzez selektywność, przez wybiórczość. I w naszym wypadku chodzi o tę wybiórczość negatywną, czyli żeby wyciągać tylko to, co było złe, albo też imputować nam złe rzeczy, za które nie jesteśmy odpowiedzialni. I w sensie ścisłym jest to antyhistoria, bo to nie jest historia jako odzwierciedlenie tych dziejów, jakie naprawdę miały miejsce.
Panie profesorze, wobec tego czemu ma służyć wypowiedź ministra spraw zagranicznych? Budowaniu prawdy historycznej, czy też jej zaprzeczeniu?
Ja uważam, że minister w tym wypadku nie robi nic przypadkowo, ale realizuje pewien scenariusz ułożony przez obecny rząd, który współpracuje z innymi rządami czy ośrodkami władzy, bo wiadomo, że są różne ośrodki władzy. I to dokładnie się wpisuje w tę wypowiedź, jaką głosił jego szef, czyli obecny premier, który kiedyś wtedy jeszcze nie był premierem, że polskość to nienormalność. I to jest dla nich główna zasada postępowania, czyli wszędzie tam, gdzie jest polskość, to trzeba napiętnować. I on właśnie w ten scenariusz się wpisuje, mając czelność, bo to tak trzeba nazwać po imieniu, wypowiadać opinie i oceny o ludziach, którzy w takich warunkach i za taką ideę i dla innych ponieśli śmierć. To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne, żeby reprezentować tak niski poziom kultury moralnej, bo trzeba to nazwać po imieniu.
Jedną z naszych polskich cech narodowych jest to, że i bardzo mocno w tradycji jest to zakorzenione, że o zmarłych mówi się dobrze, a ostatnimi czasy z ust przedstawicieli rządu trudno mówić, aby mówiono prawdziwie i dobrze o zmarłych, tych, którzy polegli w tragediach narodowych.
Problem właśnie polega na tym, że oni wykorzystują nowe scenariusze czy metody tak zwanej inżynierii społecznej, socjotechniki, która polega na tym, że polityka jest grą wykorzystującą różne techniki czy zdobycza techniczne, technologiczne, gdzie absolutnie nie należy liczyć się z jakimikolwiek kryteriami moralnymi. W związku z tym oni w sposób zupełnie obcesowy dla nas, nienaturalny, niezrozumiały, wypowiadają się o osobach, które zginęły w tragicznych również okolicznościach, tak jakby to był nikt, papier, po prostu nie wiadomo co, powietrze. Dla nas jest to niewyobrażalne, ale to jest właśnie znakiem, że ci ludzie jakby podpisali jakiś cyrograf, który powoduje, że z ich duszy wypłukano sumienia. sumienia, po prostu tak to trzeba nazwać, bo w ten sposób nawet za komuny próbowano pewne rzeczy maskować. Natomiast tutaj przełamano te bariery i oni zachowują się w taki sposób, jakbyśmy my dla nich nie byli podmiotem, jakbyśmy nie byli ludźmi, którzy posiadają swoją godność, a z godnością związane są określone uprawnienia, prawa, godnością osobową i godnością narodową. Oni to mają za nich, dlatego są to ludzie bardzo groźni, bo z nimi nie ma wspólnej płaszczyzny porozumienia, ponieważ nie ma wspólnych kryteriów, a u podstaw wszelkiego dialogu leżą wspólne kryteria moralne.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej w Toruniu był naszym gościem w aktualnościach dnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.